Od przyjaciół w Ameryce otrzymałem propozycję napisania książki o moich przeżyciach w kopalni Ziemowit. Odpisałem, że jeśli miałaby to być książka oparta o fakty, to jej napisanie nie jest sprawą prostą, bowiem żyją jeszcze ludzie fatalnie uwikłani w ziemowicki dramat.
Nikt z nas nie spodziewał się, że nastąpi dramat stanu wojennego.
To wszystko takie było, SB i rewizje w domu i ten...
No ciężka sytuacja była.
Wtedy zjawił się w kopalni pułkownik Szeweło.
Przyjechał, bo go posłali, on tu jest komisarzem. Widzimy się, przywitamy się i od razu ja mam uczucie wielkie rozczarowanie, że niestety...
Na tych komisarzy ludzie patrzyli złowrogo.
To było autentyczne oburzenie, no i sprzeciw żywy, prawdziwy.
Był to szok dla mnie i to potworny szok był, bałam się.
Było wiadomo, że coś to się ściele najgorsze, co może być, że stan wojenny, no, czyli po prostu wojsko decyduje, a reszta wszystko ma siedzieć cicho, wykonywać.
W mojej książce jeden z wierszy poświęciłam bratu Jerzemu. Szukam człowieka. Na wiele dróg rozsiałam życzenia. Na ciernie padły kamienie. Panie mój, daruj kawałeczek ziemi. Umocnij ziarna dobra, aby korzeniami do jądra ziemi wrosły.
Na słowo Ziemowit coś się we mnie działo. Każdy sen o tamtych wydarzeniach, każdy telefon wyrywający z poobiedniej drzemki, każda myśl, która pobiegła do grudniowych dni 81 roku, wyzwalały we mnie jakąś diabelską chorobę. Nieraz w tym okresie tak sobie myślałem, gdyby mi, nie daj Boże, przyszło jeszcze raz to wszystko powtórzyć, co przeżyłem w Lędzinach, chyba odebrałbym sobie życie. Jeśli to wszystko przetrzymałem, to dlatego, że byłem w sile wieku i miałem cholerne szczęście trafić tu na dobrych ludzi.
Jerzy był urodzonym kresowiakiem.
Aleksandra Nowacka-Szeweło, siostra pułkownika Jerzego.
Jako dziecko był bardzo lubiany, a mama szczególnie go wyróżniała i na wiele rzeczy przymykała oko. Czasem nawet było tak, że coś on przeskrobał, ja o tym mamie nie powiedziałam, to oczywiście byłam winna ja. Jurek nie. W mamy oczach on był idealnym synem. Oto jest Jerzy, lata gdzieś 50. Ja szukałam śladu tak zwanych błękitnych rycerzy, bo to były lata 50., kiedy to wśród młodzieży zrodził się taki opór. No i co bardziej tacy śmiali, zaczęli się rozglądać za możliwością założenia jakiejś organizacji, mającej na celu właśnie zwalczenie tej rzeczywistości, która wtedy była. Powstała w Śmiłowie Błękitni Rycerze. Brat zaczął wychodzić z domu, wyjeżdżać na rowerze do Śmiłowa. Coś tam jakieś były takie spotkania. No i po pewnym czasie wszystkich wyrzucili z gimnazjum, a nawet niektórzy z nich siedzieli w więzieniu. Jak go wyrzucili z gimnazjum, to on wtedy poszedł na 2-letni wydział o specjalizacji telekomunikacja. I w Warszawie ta myśl się zrodziła, żeby pracować w łączności wojskowej. On w ogóle lubił wojsko, ale to, co zastał w wojsku, to nie bardzo mu odpowiadało. Ale wtedy nie było innego. Było takie, jakie było. No i był raczej z tych, którzy nie milczeli. To miało swoje przełożenie. Jego dowództwo powierzyło mu zadanie, które ich zdaniem byłoby kompromitacją jego.
to było w jesieni roku 1981.
Antoni Piszczek, dyrektor kopalni Ziemowit w latach 1980-83.
Przyjechał jednego jesiennego dnia na kopalnię pan pułkownik Jerzy Szeweł do przeprowadzenia kontroli ewidencji wojskowości na kopalni, przygotowania kopalni do wojny.
I podobny komisarz przyjechał po sąsiedzku. No.
Alojzy Lysko, poseł na Sejm i pisarz śląski. W latach 80. dyrektor szkoły górniczej przy kopalni Ziemowit.
Więc trudno, żeby się nie rozniosło, no ale na Piaście też jest komisarz. A co on tam robił? W każdym z nas był taki mały jakiś taki niepokój, że coś się święci.
Kiedyś po korytarzu patrzę, idzie.
Kazimierz Kasprzyk, przewodniczący Solidarności na Ziemowicie.
Mówię, panie pułkownik, chodź pan do nas, wej pan, czy się pan boisz do cholery, czy to robotników? On mówi, chłopie, ja z tego się mam bać, chodźcie, wejdziemy. No i wszedł tam do mnie, do biura, no i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, to po co pana tu przysłali, żeby nas wymordować do cholery, czy jak? A mówi, no, dajcie spokój. Mówi, tu mnie przysłał Jaruzelski, żeby tu sprawdzić ten sprzęt. Ja mówię, to bój, ja to wszystko widzę, co się to dzieje. Ja mówię, Jurku, złóż mi tu przysięgę. A miałem krzyż taki, dostałem od biskupa, że nie pozwolisz strzelać do robotników. A on mówi, ja nie złożę na krzyż, bo jestem ateistą. Ja mówię, dobrze, to na sztandar Solidarności, na Barbarę. Złożysz? Mówi, złożę. I przysięgam ci, to było jego słowo, nie da rozkazu strzelać do górników.
Człowiek dla mnie oczywiście zupełnie nieznany, zaznaczył, że on na Śląsku, to jest w ogóle pierwszy raz w życiu. I oczywiście zaraz wyraził prośbę, że on by też bardzo kiedyś chciał zjechać na dół, jak to pod ziemią wygląda. No to ja powiedziałem, proszę pana, nie widzę problemu, przebieramy się w łaźni i jedziemy na dół. No strasznie mu się to wydawało niezwykłe, no, niezwykłe. Widać, że go to tak cieszyło i mówi, ja tam na dole czułem zapach węgla. No i pożegnał się i wyjechał.
Ja zostałem mianowany przez księdza biskupa Herberta Bednoża proboszczem 1 sierpnia w 1981 roku.
Ksiądz kanonik Józef Przybyła, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Lędzinach Hołdunowie.
A zatem większość tej załogi byli moi parafianie. 13 grudnia pojechałem i tam w cechowni, w kopalni odprawiłem mszę.
13 to była, pamiętamy, niedziela, ale w tą sobotę było takie polecenie po linii partyjnej, że wszyscy tam dyrektorzy mają być już wieczorem w sobotę na zakładzie pracy. I proszę sobie wyobrazić, że ja patrzę, a to pan pułkownik wchodzi na zakład wieczorem w sobotę. I mówi, ja tu jestem u was komisarzem. Ale ja mówię, co się dzieje? No bo za chwilę się wszystko wyjaśni. No i faktycznie za chwilę jest wiadomość, że u naszego przewodniczącego pana Kazimierza Kasprzyka była milicja i pana Kasprzyka zaaresztowali, zabrali ze sobą.
To było 12 na 13. Małżonkę ze szpitala przywiozłem ten czas, była w ciężkim stanie, a syn na kopalni. No i w nocy dzwonek na drzwi, odmykam, wpadają dwóch w mundurach milicji. Mówię, co jest? Nie powiem, bo milicjanci nie stawiali się, no te po cywilu esbekci. Od razu do mnie, skuli mnie, no i dom był cały obtoczony milicją i władowali mnie do samochodu. Jako pierwszego wieźli mnie do Tychów i w Tychach dopiero na komendę i tam mówię, co się dzieje. Zadzwonię do Gdańska, o co tu chodzi, nie wiadomo. Nie dodzwoniłem się już nigdzie, paliłem papierosy. Później byli mi ustawieni szpaler i prali nas ile weszło i do samochodów i wieźli nas do Katowic. Ja mówię, co się dzieje? Nie wie pan, mówi, komuniści wypowiedzieli wojnę Solidarności.
No i rzeczywiście, no, doczekaliśmy do wczesnych godzin porannych niedzieli, już było wszystko wiadomo, o co chodzi, prawda?
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
No ale teraz tak, przyszedł poniedziałek, prawda, normalny dzień pracy, ludzie się na kopalni zjechali, pierwsza zmiana. Jak to, jaki stan, co to jest, w ogóle rdzennej załogi kopalni jest 10 tysięcy osób, ale jest takie coś, że na dół nikt nie chce jechać. Pojawił się od zaraz powszechny postulat uwolnić Kasprzyka, zlikwidować stan wojenny i przywrócić prawa związkowe Solidarności. Jest wtorek, od rana załoga przybywa normalnie do pracy. Przychodzi druga zmiana, cisza, jakby wróciło normalny rytm pracy kopalni, nikt nie protestuje, wszystko pojechaje na dół. Mnie się to wydawało dosyć dziwne. Tu taki wrzask, a tu nagle wszyscy pojechali na dół, nikt nic nie mówił, nie? Mało tego, trzecia zmiana też jedzie na dół. Jest godzina 21 mniej więcej i w tym momencie zaczyna się podziemny strajk. 15 wieczorem. 2012 osób dokładnie było pod ziemią. I wiemy jedno, że organizatorzy tego strajku pod ziemią zablokowali szyby. I teraz oni na tym dole, można powiedzieć, rządzą tym szybem, nie ja. Jest w tym momencie przecież zima i w tych szybach jest strasznie zimno. W tej wodzie i w tym zimnie jest te 2000 ludzi. I teraz moim głównym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby tym ludziom pomóc przetrwać, dopóki się nie zdecydują na zakończenie strajku. Postanowiłem, że należy bramę otworzyć i wszyscy na kopalnię mogą wejść bez przepustek, bez niczego. Odwrotnie niż by to normalnie było. Za bramą, ani na bramie nie stoi nikt. Mało tego, na bramie nie ma żadnej barykady. Nie ma żadnej chorągiewki, że tu jest w ogóle strajk. Nic nie ma.
Dyrektor należał na pewno do wyjątków w tych czasach. Nie tylko zezwalał, ale zachęcał do wszelkiej pomocy. Zjazdu żywności, lekarstw, kocy.
Tym ludziom na dole myśmy zaopatrzenie robili z naszej stołówki.
Bardzo dużo również odzienia ciepłego szło. Ja się przyglądałem temu z powierzchni i mogę powiedzieć, że przyglądałem się temu z wielkim wzruszeniem. Ja takiej siły ludzi jeszcze nie widziałem.
Komisarz był łaskawszy, tak powiem, się do tego nie wtrącać.
No, akcja ratownicza.
Pan pułkownik, co istotne, jest bez pistoletu, ponieważ ten pistolet cały okres tego strajku był w tej kasie pancernej, co tam leżał razem z kaburą, prawda? Także pan pułkownik był rzeczywiście bezbronny, dokładnie. Cały czas się jego myśl koncentrowała na tym, że my z jego pomocą jesteśmy w stanie sami ten strajk zakończyć. A ja cały czas robię jedno, żeby ludzie mieli informacje z dobrego źródła, czyli ode mnie, co się dzieje, to ja, profesor Radziwiłł Kopalniany, wygłaszam takie tak zwane komunikaty.
Dzień dobry, mówi Antoni Piszczek, dyrektor kopalni. Podaję aktualny komunikat na godzinę 5.40. Dzisiaj to jest 18 grudnia 1981. Strajk w podziemiach naszej kopalni trwa nadal. Bardzo byśmy pragnęli, żebyście, bracia górnicy na dole, uwierzyli, że my tu na górze naprawdę nie szykujemy żadnej zasadzki na was i życzę wam, żebyście wyjechali na górze. Szczęść Boże.
To był szczyt dyplomacji. Spokój. Oni panu ufali. Może po pierwszych komunikatach nie, ale po kolejnych oni wierzyli, że są ratowani.
Ale to wtedy już dopełniał się dramat bójka.
Na Wujku to się stało 16, pogrom, czyli atak na kopalnię. I następnego dnia, czyli 17 grudnia, przyjechał na kopalnię pan pułkownik. A odróżnił od naszego Szeweły, który był podpułkownikiem, to tamten był pułkownik Czygwiazdkowy. Przyszedł do mnie w mundurze, przedstawił się. Nazywam się Piotr Gębka i na kopalni Wujek wojsko prowadziłem ja. I tu, na kopalni Ziemowit, zrobimy to samo, ja tu po to przyjechałem. Mnie dosłownie, to mi włosy na głowie stanęły, dosłownie chyba. No to jest koniec, jak ci tu wjadą teraz, to ci z dołu oczywiście nie wyjadą, bo po co? Tam się zrobi jakiś popłoch, jakiś panika i wtedy jest koniec tych ludzi i tej kopalni. Tym bardziej, że oni w międzyczasie pod ziemią włamali się do składu materiałów wybuchowych i se pobrali materiał wybuchowy, ile im było trzeba i powiązali takie wiązki, powiedzmy sobie, ładunków wybuchowych tam przy rurach, przy szybach, przy kablach, gdzie im się tam podobało.
Wszystkie te chodniki były zaminowane, materiały wybuchowe wisiały, a ten, który ten dostał się 7 lat, Mirek Soczyński, on już nie żyje, on był górnikiem strzałowym, gdzie on miał zapalarkę na piersiach nosił. I wystarczyło, no, żeby pokręcił i nie ma wszystkiego.
Ja mówię do niego tak, panie pułkowniku, mówię, a widział pan ten jakąś barykadę? No nie. A jakieś chorągiewki? No nie. Ja mówię, widzi pan, kopalnia się nie broni, na wujku żeście bronili się na kopalni, a my tu puszczamy wszystkich, nawet pana. Jemu to coś wydało, no po prostu dziwne. Tam była obrona, a tutaj obrońców nie ma. Nie? Ja mówię, proszę pana, bo oni są tam, pół kilometra niżej. I tam się nikt żywy nie dostanie do nich. Nie dostanie się nikt, żadne wojsko. Bo jeżeli byście przypadkiem planowali jakiś zjazd na dół, to po pierwsze oni zablokują szyb, w którym się zjechać nie da. Natomiast gdyby mimo wszystko się udało wam kratkę odblokować i zjechać na dół, to pierwsi, którzy tą kratką zjadą na dół, to są pierwsi, którzy tam zginą w momencie, kiedy zjadą. Dlatego, że otworzymy rurociągi wodne, 50 atmosfer ciśnienie i do tych, kto z kratki wychodzi, tylko normalnie woda na pół przekroi. Zginie każdy, kto tam zjedzie na dół żywy. A tej wody jest tyle, proszę pana, że starczy na wszystkich. Nie da się zjechać na dół. Nie da się. Ja mówię, a jeżeli byście przypadkiem chcieli jakieś gazy puścić albo co innego zrobić, to wtedy giną wszyscy, bo się wysadzą na tym dole. I niech pan jedzie do Katowic, niech pan to swoim przełożonym powtórzy, co pan tu słyszał i widział, że tak się zrobić nie da jak na wujku. Pożegnał się i pojechał. Już go więcej nie widziałem.
Kontakt ze strajkującymi odbywał się telefonicznie i wtedy były stawiane pytania. Kto może zjechać na dół do was na rozmowy? Czy dyrektor? Nie. Czy komisarz? Nie. A czy w ogóle ktoś może zjechać? I wtedy powiedzieli strajkujący nasz farosz. To tak po śląsku, jako nasz proboszcz. Kiedy to usłyszałem, miałem świadomość, że nie mogę powiedzieć nie. Chociaż nie ukrywam autentycznego lęku, obaw, bo to jest psychologia tłumu. To tak jak na meczu. Bij, zabij. Winny czy niewinny. I powiedziałem, że wobec tego deklaruję się zjechać do was. Towarzyszył mi taki sanitariusz. Ja oczywiście przedstawiłem górnikom na dole będącym dramat na wujku. Powiedziałem o wydarzeniach na kopalni Borynia i na innych. Okazało się, że oni, biedacy, niczego z tych rzeczy nie byli świadomi. I oni byli przekonani, że każdy z nich, który wyjedzie, stanie pod ścianą.
No to powtarzane zdanie, że tu jesteśmy wolni.
Tu jesteśmy
jak
wolni.
Wyjedziemy... Nie wiadomo, tak. Co z nami zrobią.
No i wtedy oczywiście powiedziałem, że w takiej sytuacji nadzwyczajnej, jaka zaistniała, mogę udzielić generalnej absolucji tym, którzy sobie życzyli tego rozgrzeszenia. Proszę, żeby w tym momencie uklękli. I wtedy byłem bardzo, że tak powiem, bliski łez, jako że mówi się, jak kobieta zapłacze, to jest normalna rzecz. Ale jak mężczyźni, to w takiej masie, to był dramat prawie, że nie do przeżycia.
I strajk trwał dalej. Jest noc, wchodzi ten wojskowy w randze majora, raportówka, pasek pod brodą zapięty, kabura u boku, prawda, z pistoletem i informuje, że właśnie zajmuje teren kopalni. On tu po to przyjechał. I to mówi tak po prostu zwyczajnie. On przyjechał wykonać rozkaz, który ma zresztą na piśmie i my go czytamy, ten rozkaz. Tak jest, ma zająć teren kopalni. Od natychmiast oczywiście.
I wtedy były plany przygotowania tymczasowego szpitala, zamysł prowadzenia gazów psychotropowych, żeby ewentualnie siłą w tych górników uderzyć.
W tym momencie jest rola niezapomniana pułkownika Jerzego.
To było niezwykle trudne zadanie, kiedy Jerzy otrzymał rozkaz. Rozkaz polegał na tym, żeby na kopalnię Ziemowit wpuścić czołgi.
Szewełow mówi do niego tak. Te czołgi cofnie pan od bramy o 500 metrów. Wykonać. Ten na niego mówi, panie pułkowniku, ja mam rozkaz. Ja panu daję rozkaz. Cofnąć to wojsko. Ale ja tego rozkazu nie wykonam. To Szewełow bierze telefon i dzwoni do sztabu, do Katowic, do generała Łazarczyka. I mówi mu do niego, ja to wszystko słyszę, że tu przyjechał taki i ma ze sobą panie czołgi, chce to frać na kopalni, ale to jest pomyłka. Pomyłka to jest jakieś nieporozumienie po prostu, nieporozumienie. My tu mamy wszystko już opanowane, my tu strajk kończymy, a ten tu przyjechał zupełnie niepotrzebnie. Co tamten powiedział do Szewełowa, że za niewykonanie rozkazu to jest kula w łeb normalnie. To Szewełow mówi, to strzelajcie mnie, a oni nie wiadą, bo nie ma po co wierzyć, sprawa załatwiona. Jakby nie to, że ja to wszystko słyszę, jestem przytomny na ciele i umyśle, to bym powiedział, że mi się to chyba śni to wszystko. No coś takiego to można w życiu przeżyć, no najwyżej raz, o ile człowiek w ogóle jest w stanie to przeżyć. Nie?
Ja to zdołałem usłyszeć też, kiedy to Jurek Szewełow jako komisarz powiedział, że nie przyszedł na Ziemowit ludzi zabijać, ale bronić.
I w ten czas doszło do tej awantury, kiedy jak uderzył w stół, to dziurę wybił w stole, bo wszystko było nagrywane. I to nagranie ja miałem. Jurek mi to udostępnił, bo on miał te wszystkie i te leksy miał i te taśmy.
Autentyczna wypowiedź pułkownika Jerzego Szewełły nagrana w 1981 roku.
Mówi generał, to nie są ćwiczenia wojskowe. To jest stan wojenny. A ja do niego mówię tak, tym bardziej odmawiam wykonania rozkazu. I po chwili mówi tak, staniecie pod ścianą i będziecie rozstrzelani. Mnie, obywatelu generale, można rozstrzelać, ale gdyby obywatel generał w dalszym ciągu upierał się przy swoim, to roześle wici i w kopalni znajdzie się około 30 tysięcy ludzi. I co wówczas? Też ujrzyjecie czołgu? Mówię, wiem na co was stać, po wujku, a tu drugiego wujka nie będzie. On do mnie mówi tak. Jesteście szaleni. Nie zdajecie sobie sprawy, co mówicie i do kogo. Tak postanowiłem i nie zmienię zdania.
No ale ten major widzi, że po prostu Szewełow jest nieugięty, zdecydowany. I on to wojsko cofnął, proszę sobie wyobrazić. Pół kilometra do tyłu od kopalni. Tak. I tak było, że zaczął się wyjazd po prostu. Normalnie klatka idzie, jedna, druga, trzecia, ludzie wyjeżdżają. I ja sobie pomyślałem, no to cudownie, nie? Koniec strajku, wyjeżdżają. No ale wyjechało trochę, patrzę przez okno, kółka się nie obracają, szyb stoi. Nie wyjeżdżają. Ale dlaczego? Bo tam na górze już będzie koniec z nami. Bo była taka gadka, że wyjadą z tego dołu, zaraz ich ładują w te suki i na Stadion Śląski, tak? I na mrozie będą nago stali, tam zamarzną, tak myślę, na czy na dole. I będzie koniec. I ja po prostu wpadłem wtedy w taką w złość po prostu, że jak można tak sobie lekceważyć życie. I to mnie tak zdenerwowało, że wziąłem w tym moim gabinecie, bo nie zniszczyłem szereg sprzętów. Co złapałem, dosłownie. I też się pułkownik Jerzy wspaniale zachował, bo po prostu nie przeszkadzał mi w demolowaniu pomieszczenia dyrektorskiego. Absolutnie, nie? No i wreszcie po prostu już nie było co niszczyć. On mnie tak wziął, on to chodź tego do tego pokoju tam na stół konferencyjny. Mnie na tym stole położył, nakrył mnie tam jakimś kocem i siedział komu i tak, tak. Siedź sobie, a poleż sobie, odpocznij sobie.
Nie wiem, czy jest jeszcze drugi taki komisarz wojskowy naszej ojczyźnie.
Bo gdyby on stricte wykonywał wszystkie rozkazy, to na pewno na Ziemowicie polałaby się krew.
I wreszcie 23 wieczorem zażądali, żeby im dać pismo, że zapewniam im bezpieczny powrót do domów. I jeszcze poprosili Jerzego, żeby to podpisał. Jerzy to też podpisał. No i to im dało do myślenia, że jednak pomału, ale wyjeżdżamy. I zaczęli wyjeżdżać w tą wigilię do południa, a ostatni wyjeżdżali ci właśnie przywódcy.
Wigilię Bożego Narodzenia w obecności pana dyrektora, komisarza, pojechaliśmy złożyć życzenia biskupowi Herbertowi Bednoszowi i wtedy Jurek Szewełło, komisarz, pułkownik, powiedział słowa, które drążą moje sumienie po dzień dzisiejszy, a biskup Bednosz kazał sobie je dwukrotnie powtórzyć, bo powiedział Jurek: ekscelencjo, tatarskie przysłowie mówi, że kłamać można całymi latami, a prawda w dzień to kłamstwo potrafi zwyciężyć.
To nie był nastrój radosny. Nie. To był koniec walki i dzięki Bogu, że się walka skończyła, ale zwycięzców nie ma.
Czuł się pan jakby... Nie było zwycięzców w tym wielkim konflikcie.
Nie ma zwycięzców.
Uważam, że to wy jesteście zwycięzcami, bo pokazaliście w historii nie tylko tej ziemi, ale Polski, że tak można też się bić o swoje prawa. I dobrze, że takich dwóch się trafiło i potrafili się dogadać, zgodzić i tak mądrze wyprowadzić ludzi na drogę życia, bo to była droga śmierci, bo tam już pomału by dochodziło do samobójstw. Oni się już szykowali do śmierci, do zatracenia. I na Ziemowicie górnicy odnieśli najchlubniejsze, najwspanialsze zwycięstwo nad władzą.
Radocha wielka, bo kopalnia oczywiście przestała strajkować, ludzie wyjechali. Każdy miał prawo spędzić święta w domu.
Małgorzata Ścierska, wdowa po górniku i działaczu Solidarności Zygfrydzie Ścierskim.
I zadzwonił telefon. Przedstawił się ksiądz Przybyła, że prosi, żebym przyjęła na Wigilię pułkownika. Dla mnie jest rzeczą świętą. Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. W końcu jest ta tradycja pozostawiania jednego nakrycia dla osoby, która przyjdzie. On męża znał, ale z nim spotkałam się wtedy pierwszy raz. Czuł się niepewny, gdzie wchodzi. Ja też i dzieci też przede wszystkim. Pamiętam jedną historię, kiedy siadł do stołu wigilijnego. Wszystko było okej, tylko przeszkadzała mu broń. Schował delikatnie pod obrus. Dla mnie to było coś szokującego. W tym pokoju właśnie. No po chwili można było powiedzieć, że już jest swój człowiek. Naprawdę sprawił na mnie wrażenie jako miły, dobry i uczciwy człowiek. Potem z czasem, kiedy go poznałam już, to wiedziałam, że nie pomyliłam się co do opinii pierwszej. Bo tyle, co on chyba zrobił dla kopalni, dla ludzi, to jako wojskowej. W tych czasach to naprawdę można było powiedzieć, że to był człowiek.
To był człowiek przez duże C.
Ja Julka poznałam poprzez mojego męża.
Lidia Kasprzyk, żona Kazimierza.
A Jurek był na ten czas komisarzem i on jeden spośród bardzo niewielu, bo niewielu w tamtym okresie miałoby tyle odwagi cywilnej, bo to trzeba było mieć odwagę, żeby się sprzeciwić i nie wydać rozkazu. Dzięki temu ponad 1000 istnień ludzkich zostało przy życiu. Dzięki Jurkowi żyje mój syn. pracy. Ja go znam jako człowieka, który był dżentelmenem. Honor i ojczyzna to było u niego naczelnym przesłaniem. To był człowiek, który wiedział, co to znaczy honor. To już wymarłe prawie. No a jeśli nie ma honoru, to i nie ma ojczyzny.
Po Ziemowicie w styczniu 1982 roku zameldował się u generała Tuczapskiego i złożył mu sprawozdanie, co tam było na kopalni Ziemowit i jaki był jego udział. To spotkało się z taką oceną negatywną. Został w przyspieszonym tempie przesunięty na emeryturę, no i wyczuwał tą atmosferę niechęci i atmosferę taką, jak gdyby był w pewnym sensie zdrajcą. No i oczywiście Jerzy nie awansował już wtedy. Został odsunięty na boczny tor. Jako człowiek wojska przestał dla wojska istnieć. Ale był w dużym kontakcie z górnikami, jeździł na barburki. W ogóle od czasu pobytu na kopalni Ziemowit górnicy byli dla niego jak bracia.
Jeszcze w 1991 roku ustanowiła kopalnia jednorazowo tylko taką nagrodę, który się nazywał Pierścień Świętej Barbary. Nadaliśmy jemu i tylko jemu Pierścień Świętej Barbary jako człowieka, który uratował kopalnię od tej strony jak gdyby państwowej.
On po prostu, kiedy tylko zjeżdżał na Śląsk, to na pewno i do pana dyrektora i do nas obowiązkowo zaglądał. Się tutaj czuł po prostu dobrze.
I na wszystkich barburkach był człowiekiem numer jeden, jeśli chodzi o świętowanie górnicze.
Tyle lat, do końca jego żywota, był zapraszany cały czas na wszystkie uroczystości. Honorowy był górnikiem. Nawet tam mam na zdjęciu, dostał ten mundur.
To już potem zatoczyło takie kręgi typowo rodzinne, ta przyjaźń. I czuł się, jakby tu był już w swojej rodzinie. No. I tak po prostu do samego końca wracał. Był to dla mnie cios śmierci jego tak potworny. Jak i mojego męża.
Ja przed śmiercią z nim rozmawiałem w niedzielę o 3 godzinie. Później córka dzwoniła mi za 3 godziny, że ojciec już nie żyje. Wylew dostał i gwałtownie go wzięła. Mało takich ludzi było. Mało. Ja organizowałem tam całe na ten pogrzeb, żeby pojechali. Ja nie mogłem, bo akurat po operacji byłem kolana. Nie mogłem się wydostać stąd. 15 osób. Autobus pojechał. No mam pamiątkę jeszcze po nim, pokażę wam. O! Proszę. Kto tu podpisał? Kochanemu Kaziowi. Pułkownik Jerzy Szaweło. I tu dziękuję ci za wszystko, co tobie zawdzięczam. Pamiętam, wykonaliśmy to, co nam sumienie podpowiadało. Tak.
Na początku stycznia 82 roku, po tych wszystkich grudniowych przejściach, nagle straciłem wzrok. Będąc na leczeniu, miałem okazję odwiedzić swoją mamę. Całą noc spędziliśmy na rozmowie. Nad ranem mama powiedziała: postąpiłeś słusznie. Szkoda, że twój ojciec nie żyje. Byłby z ciebie dumny. Mojego ojca, oficera za udział w wojnie z bolszewikami w 20 roku, skazano na karę śmierci. Zamienioną na 25 lat więzienia w gułagu na Kołymie i w Orkucie. Po tej rozmowie widziałem, jak mama ścierała z policzków łzy. W pewnej chwili podeszła do mnie i zrobiła nade mną znak krzyża. Noszę ten niewidzialny znak matczynej ręki jak najcudowniejszy dar życia, jak noszę pamięć o dramatycznej chwili, gdy na Syberii umieraliśmy z głodu, a matka zdobyła dla nas dzieci kawałek chleba i uratowała nam życie. Dziękuję ci, mamo. Ty również masz swój udział w ratowaniu Ziemowita.